Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa bardzo serdecznie.
Chyba już pan zapomniał o swoim krótkim urlopie?
Tak, już zapomniałem, ale to zwykle. Chyba szybko zapominamy, jak tylko wracamy do pracy i spotykamy się z całą masą zaległych obowiązków.
A propos pracy, niektórzy o tą pracę się boją. Dziś przy ulicy Dębogórskiej 22 w Szczecinie zapowiadany jest dwugodzinny protest w obronie miejsc pracy w zakładach chemicznych Police.
Tak, ja mogę powiedzieć, w pewien sposób solidaryzuję się z tymi osobami, które protestują. Trudno nie martwić się o los zakładów chemicznych Police czy całej grupy Azoty. Oczywiście jest tak, że za decyzje menedżerskie podejmowane przez poprzedników dzisiaj przychodzić płacić załodze. Przypomnę, że ta firma, kiedy w 2015 roku oddawaliśmy władzę, była firmą kwitnącą, była firmą, która naprawdę miała taki gigantyczny okres prosperity dzięki dobrym decyzjom menedżerskim poprzedniego zarządu.
Tak dzisiaj mówią też politycy PiSu. Jak my odchodziliśmy, to było super.
To zaraz powiem o tym. Natomiast chcę przypomnieć, że jak przyszli politycy PiSu, to mówili, że wszystko jest źle. A wtedy, przypomnę, firma przynosiła gigantyczne zyski, zarówno same zakłady chemiczne Police, jak i grupa Azoty. Natomiast fakty są takie, że zamiast nagrody obecni menedżerowie dostali zarzuty prokuratorskie za rzekomą aferę policką, przypomnę, aferę senegalską, za darmo zarząd grupy oddał złoża w Afryce, dzięki którym można było pozyskiwać tanio surowiec. A chcę panu powiedzieć i państwu, że w całej strukturze kosztów wytwarzania nawozów mniej więcej 10-15% to są tylko i wyłącznie koszty pracownicze. Reszta to są koszty zmienne, a więc koszty surowca oraz gazu. Co zrobił PiS? Pozbawił się dywersyfikacji źródła surowców, podniósł jednocześnie tym samym cenę zakupu surowców, co można powiedzieć jest przestępstwem samym w sobie. Mam nadzieję, że te osoby, które podejmowały takie decyzje, odpowiedzą za to. Natomiast z drugiej strony jeszcze zmonopolizował poprzez Orlen i poprzez gigantyczne aspiracje pana Obajtka rynek gazu, a więc uzależnił grupę Azoty od grupy Orlen, a w grupie Orlen z kolei również wytwarzane są nawozy, więc grupa Orlen nie ma żadnego interesu w tym, żeby sprzedawać tani gaz na przykład naszej chemii skupionej w grupie Azoty.
Czyli wskazuje pan innego.
I teraz fakty. Fakty są następujące. Za 2022 rok minus ponad 5 miliardów złotych grupa Azoty. Za 2023 minus miliard. Narastające zadłużenie, które odziedziczyliśmy po tym wspaniałym rzekomo zarządzie Prawa i Sprawiedliwości, to jest prawie 10 miliardów złotych.
Znaczy, politycy PiSu mówią, jak polimery Police ruszą, to wszystko się odbuduje.
Ale tu nie chodzi o polimery. Polimery są inną firmą. My dzisiaj mówimy o zakładach chemicznych. W strukturę grupy Azoty wchodzi bardzo wiele różnych podmiotów. I nawet jeżeli polimery zaczną generować zyski, przychody, a chciałbym powiedzieć tak, dopiero w chwili obecnej uzyskują one pomału pełną moc produkcyjną, a przypomnę, kiedy było przecięcie wstęgi. Rok temu, a okazało się, że wstęgę przecięto, tylko mocy produkcyjnych nie ma. Więc dzisiaj są fakty takie, że ta inwestycja jeszcze wymaga wpompowania kilkuset milionów złotych, żeby była w pełni rentowna, ale ona nie wyciągnie całej grupy Azoty z tych problemów strukturalnych, w które Prawo i Sprawiedliwość je wpuściła. Ja też muszę powiedzieć uczciwie, że to, co my dzisiaj możemy zrobić, to również zabiegać i lobbować w Brukseli i tutaj w tym zakresie też jestem w kontakcie z naszymi europosłami o to, żeby nałożyć cła na rosyjskie oraz białoruskie nawozy, bo one rzeczywiście zalewają przede wszystkim nasz rynek. A powiedzmy uczciwie, nasz rolnik będzie się kierował ekonomią, a nie patriotyzmem. W związku z tym, jeżeli ma tańszy nawóz z Białorusi czy z Rosji, a one wciąż niestety napływają, a wiemy, że doskonale, że w Rosji gaz jest prawie za darmo, bo mają takie nadwyżki, a do tego mają gigantyczne możliwości surowcowe, to nie jesteśmy w stanie z nimi równo konkurować. Oczywiście Europa patrzy na całą Europę i nie chce podwyższać cen nawozów w całej Europie i dlatego nie wprowadza tych ceł, ale jednak trzeba będzie do tego doprowadzać, a mogę tylko i wyłącznie powiedzieć, że z mojej strony będzie pełne wsparcie do tego, żeby i pełna determinacja również. Również z panem ministrem Jaworowskim jestem umówiony w niedalekiej przyszłości do tego, żebyśmy mogli wspierać i znaleźli sposób na grupę Azoty, bo to są zbyt ważne zakłady, nie tylko z punktu widzenia...
Sposób na ratowanie miejsc pracy też?
Tak, bo to jest, bo panie redaktorze, żeby skończyć przynajmniej ten wątek, powiem tak, to nie jest tylko kwestia osób z potencjalnie tracących miejsc pracy czy ich rodzin. Mhm. To jest oczywiście bardzo ważny aspekt i jeżeli nawet ktoś będzie tracił pracę, to my będziemy starali się szukać różnego rodzaju możliwości wykorzystania jego potencjału w innych firmach na Pomorzu Zachodnim, bo nie może być dramatów ludzkich związanych z tym. Ale z drugiej strony, jeżeli padnie, czy upadłaby cała grupa Azoty, to poza dramatem dziesiątek tysięcy, a nawet setek tysięcy osób, jeżeli policzymy rodziny w całej Polsce, mamy jedną zasadniczą problem, a mianowicie pełne uzależnienie nawozowe od rosyjskich dostaw. A wiemy doskonale o tym, że do tego nie możemy dopuścić, bo to już wtedy będzie zagrażało bezpieczeństwu żywnościowemu całej Polski, nie tylko Pomorza Zachodniego.
Rafał Trzaskowski czy Radosław Sikorski, na kogo pan stawia?
No, obiecałem, że w tym tygodniu, to ogłoszę. Nie chciałem wcześniej jednak jako szef regionu pewnej takiej presji wywoływać i dlatego dałem trochę czasu i myślę, że dzisiaj to jesteśmy, no, można powiedzieć, 48 godzin przed rozstrzygnięciami, przed prawyborami, więc tutaj chyba no, odkryję i powiem, na kogo ja zagłosuję, oczywiście nie wywierając żadnej presji na naszych członków. I też chciałbym wykorzystać tą okazję, żeby też powiedzieć dlaczego. Po pierwsze, pewnie powiem coś, co powtarzają wszyscy. My naprawdę mamy dwóch fantastycznie przygotowanych kandydatów. Obaj świetnie językowo, świetni w dyplomacji, mający gigantyczne doświadczenie w dyplomacji, pewnie z różnymi temperamentami, pewnie każdy z nich z jakimiś wadami, bo każdy przecież z nas posiada takowe. Ale ja nie mam cienia wątpliwości, że ktokolwiek zostanie prezydentem Polski, czy to będzie Radosław Sikorski, czy Rafał Trzaskowski, to będą prezydentury na najwyższym europejskim, a może nawet światowym poziomie. I dlatego nie chcę i nikt mnie nigdy nie namówił, nawet w takich wewnętrznych naszych czasami rozmowach, do tego, żebyśmy wchodzili w szczegóły takie wad i lub zalet poszczególnych kandydatów. Naprawdę obaj są bardzo mocnymi osobowościami.
A Olgierd Geblewicz stawia na...
stawia na Rafała Trzaskowskiego. Dlatego, że oczywiście mógłbym po prostu tak powiedzieć, że znamy się, przyjaźnimy, współpracujemy ze sobą od wielu lat jako samorządowcy, jako właśnie również osoby, które pracują w Europejskim Komitecie Regionów razem. I wiem, że to jest ciężko pracujący i bardzo utalentowany człowiek i wiem, że Rafał po prostu te wybory prezydenckie, nie mówię prawyborach, mówię o wyborach prezydenckich, jeżeli dostanie taką szansę, to po prostu wygra. Ostatnio mało nie wygrał, a wiemy doskonale, jak nierówny był to pojedynek. Natomiast z drugiej strony tak naprawdę chyba to, co dla mnie jest najważniejsze, to jest to, że rzeczywiście zadaniem prawyborów jest wyłonienie kandydata, który ma największe szanse. Ja pomijam ten sondaż, czy to badanie, które dwa dni temu przedstawił Donald Tusk, bo ono tylko pokazuje pewien trend. Ale ja już na początku tej decyzji o prawyborach miałem od razu takie przekonanie, że w drugiej turze rzeczywiście będzie decydowała w mojej ocenie przede wszystkim mobilizacja swojego elektoratu, a nie puszczanie oka do elektoratów niekoniecznie nam przychylnych. I widzę, że taką drogę Radosław Sikorski przyjął, żeby puszczać oko do potencjalnych wyborców PiSu czy Konfederacji, bo ja ich jednak
zagospodaruję. Bo trochę znam to środowisko.
Bo tak, trochę znam środowisko, jestem postrzegany jako konserwatysta. Ja uważam, że niestety tego typu umizgi do elektoratu konserwatywnego, nazwijmy to, bo czy on jest konserwatywny, to ja mam duże wątpliwości, niestety spowodują tylko taki naprawdę głęboki zawód i zniesmaczenie w naszym elektoracie i demobilizację, co za tym idzie. A ja uważam, że kluczem jest zmobilizowanie całych naszych potencjalnych elektoratów. I Rafał Trzaskowski wie, jak to robić, bo miał w tym, ma w tym doświadczenie, bo mało ostatnio mu się to nie udało. Więc dlatego też mówię tak z przyczyn stricte politycznych, uważam, że Rafał Trzaskowski po prostu daje szansę na większe szanse na wygraną.
W ostatniej kawiarence politycznej polityk z naszego regionu, poseł z PiSu, Artur Szałabawka, powiedział, że tak naprawdę będzie trzeci kandydat i będzie nim Donald Tusk. Że te prawybory to takie trochę pic na wodę.
Nie, to powtarzają osoby, które, tak jak na przykład pan również poseł Sawicki, które naprawdę albo toczą pewnego rodzaju jakieś gierki, albo naprawdę nie znają Donalda Tuska. Czy Donald Tusk wrócił do Polski po to, żeby porządkować polską scenę polityczną i po to, żeby rządzić, a wiemy, że wszystkie narzędzia do sprawowania tej kluczowej władzy są w rękach premiera. De facto prezydent poza funkcjami reprezentacyjnymi, dlatego znowu mówię, najwyższych lotów i Sikorski, i Trzaskowski, ma tylko i wyłącznie narzędzia negatywne. On może tylko i wyłącznie wetować. I w związku z tym ja znam Donalda Tuska i ja wiem, że on nie jest zainteresowany siedzeniem w Pałacu Prezydenckim i zastanawianiem się, co zawetować. To jest jakby pierwsza rzecz. Po drugie, też powiedzmy sobie uczciwie, dzisiaj trudno sobie wyobrazić polityka, który na fotelu premiera mógłby zastąpić premiera Donalda Tuska. No takiej osoby po prostu nie ma. Ja wiem, że różne są przymiarki, również nasi koalicjanci mają różne pomysły kadrowe. Nie, jedynie Donald Tusk ze swoją mocną pozycją i takim niekwestionowanym autorytetem jest w stanie tą bardzo trudną koalicję, to jest najszersza chyba koalicja dzisiaj to w Europie, tak mi się wydaje, naprawdę utrzymać razem, jednoczyć i mam nadzieję, że doprowadzić do kolejnego zwycięstwa za 3 lata, bo czas szybko leci, już rok.
No to przejdźmy do tej kultury. Teatr współczesny jako dobudówka do Muzeum Narodowego, to już jest decyzja ostateczna podjęta przez pana. Czy pan się okopał w tej decyzji?
Ja się nie okopałem. Zmiany? Ja jeszcze raz powtarzam. Znaczy to nie podoba mi się to stwierdzenie dobudówka. Czy Filharmonia jest dobudówką do Komendy Wojewódzkiej? Teoretycznie, formalnie tak. Natomiast są to zupełnie niezależne instytucje, nawet prowadzące zupełnie inną działalność, powiedziałbym, co jest pewnie niespecjalnie odkrywcze. Natomiast według mnie to jest jedyna szansa na to, żebyśmy w jakiejś nieodległej perspektywie zbudowali dobre warunki dla funkcjonowania zarówno Muzeum Narodowego Nowa Chrobrego, jak i Teatru Współczesnego. Ludzie również przyzwyczaili się do wałów Chrobrego, duża część publiczności szczecińskiej. Jak pan mówi, że to jest dobudówka, to dzisiaj trzeba by się zastanowić, czym jest...
Cytuję.
To jeżeli to jest cytat pewnie z jakiegoś klasyka, który się wypowiada, jest ich kilku w tym mieście jako...
Ale wsłuchuje się pan w tą dyskusję, tak, bo ona tak się przetoczyła. Dla mnie jednym z ciekawszych głosów był głos miejskiego konserwatora zabytków w Szczecinie, który stwierdził, że w tym miejscu budowanie będzie oznaczało a. wycięcie tych drzew, które są na Placu Kobiet, b. każde wkopanie się metr w ziemię będzie oznaczało prace archeologiczne i będziemy ten teatr współczesny w tym miejscu budować i go nigdy nie skończymy.
Ja nie wiem, jakie kompetencje w zakresie bym powiedział wartości tych drzew przywołanych ma pan konserwator. Nie chcę przestrzelić. Wydaje mi się, że tam rosną topole.
Tak podtrzymywane, tak mocno, tam chyba chodzi o
jakieś... Jest to jeden z takich najbardziej, bym powiedział, szybko rosnących, ale raczej takich, bym powiedział, drzew o niskiej wartości. Więc nie przejmowałbym się kilkoma topolami, które tam rosną, które stwarzają cień dla znajdujących się tam bardzo różnych, dziwnych, przykrytych plandekami elementów. Uważam, że po drugie, odnosząc się do drugiego argumentu, to mam doświadczenie, bym powiedział, dość pokaźne, jeżeli chodzi o budowanie w mieście Szczecin, co postrzegam sobie jako wielki zaszczyt, że mieszkańcy dali mi taką w życiu szansę. I oczywiście, że wszędzie napotyka się na pewnego rodzaju niespodzianki. Ale jeżeli jeżeli myślę z jakimś większym niepokojem o to, co odkryjemy, to bardziej, a planujemy cały czas remont i remont może w ten sposób dziedzińców na Zamku Książąt Pomorskich, to tam się tego boję. Tutaj się raczej mniej boję, bo znam historię tego miejsca i wiem, że tutaj można trafić co najwyżej na jakieś stare fundamenty twierdzy pruskiej, czy też jakieś tunele, które spotykamy wszędzie w Szczecinie. Więc tego się nie obawiam. Natomiast jeszcze raz powtarzam. Dzisiaj jeżeli teatr współczesny jest hubą wewnątrz, żyjącą wewnątrz Muzeum Narodowego. Ani teatr współczesny nie może rozwinąć swojej działalności, ani muzeum nie może wykorzystać tego obiektu jako nowoczesnego obiektu muzealnego. Ja naprawdę chciałbym w końcu z tego ciężaru muzeum uwolnić. Oczywiście niektórzy mówią, niech się miasto tym martwi, ale mieszkańcy nie odróżniają, że teatr współczesny jest instytucją miasta, Muzeum Narodowe, Muzeum Narodowe, instytucją marszałka. To nie ma dla nich znaczenia. Oni chcą mieć po prostu i tu kulturę w różnych obszarach serwowaną na jak najwyższym poziomie.
Ale teatr współczesny na Łasztowni to byłby dużo większy koszt?
Z tego co wiem, byłby to dużo większy koszt. Po drugie, mamy też taką sytuację, takiej bym powiedział, kwestii budowy pewnej synergii. My oczywiście możemy powiedzieć tak, przekażmy te pieniądze na Łasztownię, pewnie będzie tam większy koszt i też druga kwestia dotycząca też dostępności, bo wiemy doskonale, że ta dostępność będzie trudniejsza, a inną specyfikę ma młodzież odwiedzająca Morskie Centrum Nauki, która zwykle w ramach wycieczek szkolnych tam się udaje, a inną specyfikę ma teatr, gdzie idziemy do miejsca, gdzie możemy przy okazji skorzystać z restauracji, a więc do miejsca dostępnego łatwiej. Uważam, że niekoniecznie jeszcze dzisiaj Łasztownia jest na to gotowa. Natomiast z tego, co mówią władze miasta, one na to nie mają po prostu finansów. A tutaj możemy połączyć dwie rzeczy w jednym. Z jednej strony zabezpieczyć modernizację i remont Muzeum Narodowego, bo to, co chcę jasno i wyraźnie podkreślić, jeżeli dojdzie do ostatecznych naszych uzgodnień z panem prezydentem, to warunkiem absolutnie niezbędnym do realizacji rozbudowy będzie jednoczesne uruchomienie modernizacji budynku głównego, a więc oznacza to tymczasowe przeprowadzenie się w inne przestrzenie teatru współczesnego. Tak jak miało to miejsce z Teatrem Polskim, który przez kilka lat po prostu musiał grać w różnych miejscach Szczecina po to, żeby utrzymać swój potencjał, swoją kadrę i swoich artystów. Ale my też nie możemy doprowadzić do takiej sytuacji, w której nie będziemy tych dwóch inwestycji prowadzili równocześnie, bo to musi być pewien kompleks, tak jak nazwaliśmy to kwartał kultury, to musi być rzeczywiście kwartał, który za kilka lat zostanie oddany na cześć i chwałę kultury na Pomorzu Zachodnim po to, żeby z jednej strony mieć jak najnowocześniejsze przestrzenie wystawiennicze, bo niestety budynek główny Muzeum Narodowego wygląda jak wygląda i każdy, kto tam był, również Komisja Kultury, a jeszcze w szczególności spojrzał na zaplecze, łapie się naprawdę za głowę, a z drugiej strony wiemy też, w jakich warunkach funkcjonuje teatr współczesny.
Ktoś jest jeszcze pana w stanie przekonać na zmianę decyzji?
Znaczy, ja jestem gotów na, że powiem, na każde działanie. Tylko w mojej ocenie to działanie, ja naprawdę poświęciłem temu, tej takiej układance bardzo dużo czasu. I to nie jest tak, że ja sobie nagle wstałem i wymyśliłem, że bo to jest kwestia z jednej strony montażu finansowego, pewnego rodzaju wizji całej koncepcji, ogłoszenia konkursu architektonicznego, poukładania jeszcze, tym bardziej jeżeli mamy do czynienia z dwoma instytucjami, poukładania pewnych relacji później właścicielskich, utrzymania tego obiektu, bo nikt nie mówi też, wszyscy mówią, a wybudujmy jeszcze i osobno teatr współczesny i najlepiej Muzeum Sztuki Współczesnej i tak dalej, i tak dalej. Tylko, szanowni państwo, też trzeba powiedzieć, że nasze budżety później na utrzymaniu tego też mają swoją jakąś wytrzymałość. Możemy wybudować jeszcze tysiące kubatury, a przypomnę, wybudowaliśmy już niemało w tym mieście kubatury, bo i nowa filharmonia, i nowy teatr, i Morskie Centrum Nauki, i Centrum Dialogu Przełomy, to są wszystko kubatury, które rosną. I pytanie jest następujące, czy my tak naprawdę mamy taki potencjał do utrzymania tego, bo my 2 dni temu mieliśmy spotkanie z zespołem zachodniopomorskim, zespołem parlamentarnym, i tam była rozmowa na temat tego, jak utrzymać dzisiaj Muzeum Narodowe. Muzeum Narodowe dostaje od nas już w chwili obecnej 19 milionów, a jeszcze kilka lat temu dostawało 9, a z Ministerstwa Kultury dostaje 4 i na przyszły rok proponuje się 4 100 000.
4 100 000.
Przepraszam, 4 100 000. I pytanie jest, no, a potrzeby są znacznie, znacznie większe, bo i płaca minimalna idzie w górę, i koszty energii idą w górę, i tak dalej. I w związku z tym coraz bardziej koszty stałe, wynagrodzenia, prąd, gaz, ogrzewanie, powodują, że ten margines na działalność artystyczną, którą również prowadzi przecież Muzeum Narodowe, a więc wystawy, a więc zabezpieczanie zbiorów, i tak dalej, te możliwości po prostu się kurczą. I my możemy wybudować jeszcze następny obiekt tylko i wyłącznie pod potrzeby Muzeum Narodowego, a przypomnę, że to Muzeum Narodowe ma już obiektów 6 w chwili obecnej, w różnych częściach, nie tylko miasta, ale i województwa, bo jeszcze ma wystawę parowozów w Gryficach. Ale następnie trzeba będzie się zastanowić, co tam de facto zainstalować, żeby to było atrakcyjne. I punkt drugi, to znaczy, jak to utrzymać.
Denerwuje się pan, jak pan dzisiaj słucha wypowiedzi pana Lecha Karwowskiego, byłego dyrektora Muzeum Narodowego?
Nie. Ja przechodzę nad tym do porządku dziennego, bo ja te słowa, takie wieczne narzekanie, akurat przez ostatnie 15 lat, kiedy jestem marszałkiem, cały czas słyszałem. Więc ja się cieszę, że dzisiaj to narzekanie jest po prostu nie z pozycji tej osoby, która ma realnie wpływ i jest zadaniowana do pewnego rodzaju działań, tylko z pozycji jakiegoś recenzenta, pewnie ważnego, natomiast niekoniecznie dzisiaj najważniejszego, a przede wszystkim nie podejmującego decyzji. Bo niestety, jeżeli mam sobie dzisiaj coś do zarzucenia, to mogę powiedzieć tylko tyle, że niestety ten taki głos na nie w każdym de facto, przy każdym de facto pomyśle, spowodował dzisiaj jakiś stan rzeczy, i to proszę zmierzyć obiektywnie, bo ja się czuję naprawdę człowiekiem kultury. I kiedy zostawałem marszałkiem, budowaliśmy Akademię Sztuki od zera. Przeznaczyliśmy pałac pod Globusem, gigantyczne pieniądze na jego wyremontowanie i dostosowanie do potrzeb. Następnie znalazłem dodatkowe pieniądze na Centrum Przemysłów Kreatywnych.
Czyli co, żałuje pan, że pan wcześniej wysłał Lecha Karwowskiego na emeryturę?
Wyremontowaliśmy operę, zbudowaliśmy Morskie Centrum Nauki, rozbudowaliśmy Teatr Polski, a nawet instytucję kultury, którą przejąłem niedawno, Ogrody Przelewice, już prawie skończyliśmy. Jedyną instytucją kultury, która zawsze na widziała same przeszkody, a nie próbę ich rozwiązania, to było Muzeum Narodowe. I mogę powiedzieć tylko tyle, że nawet Centrum Dialogu Przełomy powstało dzięki determinacji pani Agnieszki Kuścińskiej-Kurcz, a niekoniecznie przy entuzjazmie dyrekcji
Karwowski był hamulcowym.
Ja tylko stwierdzam fakty, natomiast nie chcę, mówię, niech pan dyrektor jest na emeryturze, niech recenzuje, niech udziela się publicznie, natomiast niekoniecznie będzie dzisiaj główny jego głos jako głos decydujący. Uważam, że przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby ta instytucja miała szansę na rozwój. Mówię oczywiście o Muzeum Narodowym.
Kończy nam się powoli czas, ale tematów bardzo dużo. W tej chwili w Operze na Zamku zostajemy przy kulturze. Mamy pełniącego obowiązki dyrektora, który od 10 lat tam rządzi, czyli pana Jacka Jekiela. Związek Zawodowy Polskich Artystów Muzyków Orkiestrowych, zakładowa organizacja związkowa przy Operze na Zamku w Szczecinie. Długie pismo, no z dużymi dosyć zarzutami, także do zarządu województwa, że dotacja jest lekceważąca, że to to są nie pozwalająca jedynie na marną egzystencję opery na zamku, że pan Jekiel został obdarzony kredytem zaufania podczas jego pierwszej kadencji, nie wykorzystał swojej szansy wtedy, druga kadencja potwierdziła jedynie nasze obawy, artyści pracują na minimalnej i piszą panowie i panie artystki i artyści, że o nieprawidłowościach dotyczących niesłusznie nadawanych kar na pracowników, braku odpowiedniej organizacji pracy, informacji o dyskryminacji, mobbingu w miejscu pracy, postępowaniach przed sądem pracy. Dosyć mocne zarzuty.
Znaczy, nie lekceważę w szczególności tych ostatnich, bo każda sprawa, jeżeli mam do czynienia z mobbingiem, powinna być rozstrzygnięta. W każdej obecnie firmie, również w oparze, powinna działać komisja antymobbingowa i powinna tego typu sprawy wyjaśniać. Do tego dochodzą oczywiście sądy pracy. My nie jesteśmy w relacji pracodawca-pracownik, więc jako zarząd nie mamy tutaj bezpośrednich możliwości wpływu, ale oczywiście poproszę o wyjaśnienia pana dyrektora, jak wiele postępowań o tego typu charakterze się toczy. Natomiast co do kwestii zarzutów wobec zarządu województwa, że za mało pieniędzy, no ja mogę powiedzieć tyle. My tą dotację również dla opery na zamku zwiększyliśmy w ostatnich latach prawie dwukrotnie. Natomiast jeżeli chodzi
O tyle też wzrosła najniższa krajowa.
Natomiast tam nie tylko wynagrodzenia stanowią koszty całości funkcjonowania instytucji. Natomiast jeżeli chodzi o operę, to na ten temat też bardzo poważnie rozmawialiśmy w poniedziałek. Uważam, że powinien w tym momencie, jesteśmy jedną z trzech tego typu instytucji w całej Polsce, które nie dostają żadnego finansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I to nie jest tak, że my jesteśmy w stanie zabezpieczyć w pełni finansowanie na każdym oczekiwanym poziomie. Jeszcze raz powtarzam, my zwiększyliśmy gigantycznie ten budżet, naprawdę. Doprowadziliśmy do remontu, doprowadziliśmy do podniesienia standardu, również pracy pracowników, bo ja pamiętam doskonale, jak pracowali pracownicy, w jakich warunkach przed remontem i potem jak ta inwestycja została zakończona. Natomiast widać tam ewidentnie z tego pisma, nie zresztą po raz pierwszy, ewidentnie konflikt pomiędzy dyrektorem a związkami zawodowymi. Będziemy mieli konkurs. Związki zawodowe mają również swój udział w komisji. Zobaczymy, jakie kandydatury się zgłoszą i co zaproponują. Natomiast ja też oczekiwałbym pewnie zwiększenia, bym powiedział, efektywności finansowej tej placówki, bo jeżeli pracownicy mówią: panie marszałku, za mało samorząd daje pieniędzy, to ja mogę powiedzieć, Teatr Polski dostaje analogiczne pieniądze, a te dochody z biletów są ponad trzy razy wyższe niż w operze, więc może trzeba też popracować tutaj nad repertuarem. Często się mówi, że repertuar w Teatrze Polskim jest za lekki, no ale może ten repertuar też nie chce, żeby była pełna jasność, nie chce ingerować w repertuar.
Elizabeth Costello, ostatnia premiera do lekkich na pewno nie należała. Ostatnie pytanie i bardzo krótko poproszę o odpowiedź.
Nie chciałbym być recenzentem, jako polityk nie chciałbym być recenzentem. Mówię tylko, wskazuję na pewnego rodzaju być może zwiększenie dostępności takiej też, jeżeli chodzi o gusta, o których się nie dyskutuje dla
naszych ostatnie pytanie,
mieszkańców.
Bo już ta rozmowa trwa bardzo długo, ale z Olgierdem Geblewiczem krótko się nie da. Park Narodowy Doliny Dolnej Odry, temat obszerny, ale tylko proszę odpowiedzieć, czy pan jest za, czy przeciw, jednym zdaniem dlaczego?
Jestem za z pewnymi ale. Po pierwsze, pod warunkiem, że z otuliny parku zostanie wyłączona droga wodna na Odrze. Tak, i tu mówię jasno i wyraźnie, nie będzie na pewno żadnego zakłócenia w żegludze na Odrze. I to jest nasz warunek absolutnie wstępny do dalszych dyskusji na temat tego powstania tej instytucji. Uważam, że ten teren rzeczywiście należy chronić, ale tutaj też jasno i wyraźnie wskazuje, że ta ochrona musi mieć charakter czynny. To znaczy musi tam dojść do ingerencji trochę człowieka, a więc musimy zbudować program na wiele lat bagrowania tych kanałów, bo one po prostu zarastają, jeżeli one...
Tu wchodzimy w szczegóły, a tego nie mieliśmy robić.
Tak, wchodzimy w szczegóły, więc ja chcę powiedzieć, że drugą rzeczą może tak, żeby to skonkludować, jest to, żebyśmy mogli tam prowadzić pracę nad uatrakcyjnieniem tego terenu. I tak wydaje mi się, że w takim duchu z Ministerstwem Środowiska się odnajdujemy.
Dziękuję pięknie. Moimi Państwa gościem w niekrótkiej rozmowie pod krawatem był zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.
Dziękuję bardzo, panie rektorze. Miłego dnia życzę wszystkim Państwu.